coś było w nim intrygującego, tajemniczego. Tak dawno przestałem już być młody, że właściwie zapomniałem, jak to jest być młodym. Może z perspektywy lat najwcześniejsza nawet młodość ulega starości, gdyż staje się teraźniejszością i nic jej przed naszą starością nie jest w stanie obronić. Czy to nasza zachłanność silniejsza jest od czasu, czy może czas wyrównuje nam te wszystkie minione od tamtąd lata i każe nam je przeżywać od nowa? Więc może to być i zemsta minionego czasu. Moglibyśmy swobodnie porozmawiać. Nie tak między zamówieniami, stolikami. Pan się zwija, przynosi, odnosi, wypisuje rachunki i szef może krzywo patrzeć, że pana zatrzymuje. Zaciekawiła mnie ta pańska filozofia, bo co Platon czy Arystoteles mają do kelnerstwa, a choćby i Nietzsche. Zabierając z mojego stolika talerzyk, sztućce i kieliszek po winie, spojrzał na mnie podejrzliwie. Zaraz przyniosę panu rachunek. Po dłuższej chwili, nawet wydało mi się, że za długiej, jak na podliczenie tak niewielkiego przejść rachunku, wrócił i położywszy ten rachunek na stoliku, zamierzał mnie z tym rachunkiem zostawić. Proszę zaczekać, powiedziałem, już płacę. I odliczając należną sumę ze sporym napiwkiem, powiedziałem, może by pan i mnie zrozumiał. Proszę mi wybaczyć, nie mogę. Umówiłem się z dziewczyną, jestem już spóźniony. Na szczęście niedaleko, tuż obok, w uchu igielnym. Może już tam czeka. Ach tak, to niech pan biegnie, bo może już nie czekać. Obszedłszy dookoła synagogę, spostrzegłem na niej od strony tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny napisaną sprayem myśl, której gdy byłem tu poprzednio nie widziałem. Jesteśmy mali i wstrętni, a jednak piękni, bo mamy własne twarze. Zastanowił mnie sens tej myśli i postanowiłem ją zapisać. Sięgnąłem do portfela po jakąś karteczkę, lecz nie znalazłem. No nic, zapiszę na odwrocie wizytówki, tylko obym jej nie wręczył komuś. Okazało się jednak, że nie mam i czym pisać. Zacząłem się rozglądać po ulicy, że może ktoś będzie szedł, to poproszę go o coś do pisania. Szła jakaś kobicina, objuczona torbami pełnymi zakupów, aż się kolebała. Na pytanie, czy ma coś do pisania, żachnęła się. A na co mi? Wystarczy, co w głowie. I oddalając się jeszcze gdarała. A zapisuj, mądralo, stary, a głupi. Zapisywali, ziemię teraz gryzą. Z każdym krokiem jej słowa przechodziły w szmer, bo dalej coś gderała. Nie udało mi się jednak już usłyszeć, co. Przyspieszyła nawet kroku, jakby uciekając przede mną. Później się okazało, że zostawiłem mój długopis w hotelu na stoliku, przy którym jadłem, chociaż nie pamiętam, abym cokolwiek wtedy zapisywał. Wręczył mi go portier, gdy wróciłem do hotelu. Zastanowiło mnie, co to mogłoby znaczyć, że go zostawiłem, bo coś musiało znaczyć. Nie ma pomyłek bez przyczyny. Chciałem przenieść ten napis z synagogi w moją pamięć, i zacząłem powtarzać sobie w myślach, mając nadzieję, że przy okazji wyjaśni mi się jego sens. Powtarzałem słowo za słowem, najpierw jakby tylko wargami, potem półszeptem. Przy końcu ulicy powtórzyłem już na głos, dla sprawdzenia, czy umiem. Na szczęście nikogo nie było, bo mógłby mnie jeszcze ktoś posądzić, że mówię sam do siebie. Tak uczyłem się wierszy w szkole. Najpierw w myślach, potem wargami, potem półszeptem i na głos dla utrwalenia w pamięci. Niestety z tym uczeniem się na pamięć, a zwłaszcza powtarzaniem w głos, były zawsze kłopoty. Mieszkało nas na stacji 6 w niewielkim pokoju. Jak niewielkim, to najlepszy dowód, że łóżka były piętrowe, żelazne, z porzeziałymi sprężynami, które niemiłosiernie zgrzytały, gdy się człowiek choćby z lekka poruszył. Podobno pozostały po getcie. Jedne sienniki zmieniono, chociaż gospodyni zaprzeczała. Wprowadziła się tu po wojnie, a przedtem, kiedy getto zlikwidowano, mieszkali tu jacyś inni. Nieraz Gdy nie mogłem zasnąć, a z łóżek dochodziły zgrzytania od przekręcających się ciał, wydawało mi się, że te łóżka wzdychają, skarżą się, jęczą głosami tych, co na nich przed laty umierali. Nieraz w noc budziłem się zlany potem, przerażony, że i ja umieram. Jakby ten, kto umarł na moim łóżku, zostawił mi śmierć po sobie, bo nic więcej nie miał. Rozbudzony, próbowałem sobie nieraz wyobrazić, kto to był, co czuł, co myślał, gdy umierał. Może szeptał jakiś wiersz i w tym wierszu umarł. Warto więc uczyć się wierszy, choćby nie chciały wchodzić do głowy. Pozostałym współmieszkańcom nie przeszkadzało, że ktoś mógł kiedyś na ich łóżkach umierać. Spali twardo, kamiennymi snami. Ten nade mną ledwo przyłożył głowę do poduszki i już chrapał. A nieraz tak głośno, charkliwie, że całe łóżko drżało, a wraz z łóżkiem i ja. Jeśli nawet zdarzyło mu się z cicha zasnąć, to w środku nocy wybuchał, jakby ktoś mu pętlę zaciskał na szyi i próbował oddechem tę pętlę rozluźnić. Kopałem wówczas nogą w sprężyny jego łóżka nad sobą, na co rzucał mi w odpowiedzi, przekręcając się najwyżej na drugi bok: odwal się, śpi. Po chwili znów chrapał, niekiedy jeszcze głośniej. Nie miało znaczenia, czy spał na jednym, drugim boku, na wznak czy na brzuchu. Zmieniały się tylko tony chrapania. Repertuar tych tonów miał niezwykle bogaty. Nie wiedząc, jak temu zaradzić, powiedziałem mu kiedyś: wiesz, że ktoś umarł na twoim łóżku? I co z tego? To mam nie spać? Na innych łóżkach też poświstywali, gadali przez sen, także noc była nieraz głośniejsza niż dzień, a co najdziwniejsze, nigdy nie czuli się wyspani. Ściągali się rano z łóżek, narzekając, złorzecząc, przeklinając, że muszą iść do szkoły. Nieraz gospodyni, łomocząc w drzwi, rozdzierała się swoim piskliwym głosem: nie kląć mi, uczniowie, cholera jasna, zbóje was wyrosną. Mimo jej przewidywań wszyscy zdali maturę i wszyscy poszli na studia. Jedynie ja jeden nie dostałem się za pierwszym razem. Co prawda po roku nie mieszkałem już z nimi. Przeniosłem się ze stacji do Bursy. Ta uroczystość z okazji 400-lecia szkoły zetknęła mnie po latach, jakie upłynęły od matury, z dwoma z nich. Jeden, jak się okazało, był artystą-malarzem. Drugi dosłużył się stopnia generała, a gdy przeszedł na emeryturę, zajął się pszczelarstwem. Miał pasiekę, kilkadziesiąt uli, napisał nawet książkę, kilka egzemplarzy przywiózł, dał nam z dedykacjami nawiązującymi do czasów, gdyśmy mieszkali razem na tej stacji. Tytuł książki brzmiał: Pszczoły a ludzie, porównanie społeczeństw. Niestety nie przeczytałem jej dotąd, chociaż ciągle sobie to obiecuję. Leży nawet na szafce nocnej przy lampie pod ręką i dręczy mnie. Zapraszał nas, abyśmy koniecznie go kiedyś odwiedzili. Dał nam wizytówki i nawet na tych wizytówkach napisał: zapraszam. Oczywiście obiecał nam po kilka słoików miodu, jeśli przyjedziemy, i zrobił nam wykład na temat różnych miodów. Najwartościowszy i najdroższy według niego to miód wrzosowy. Już nie pamiętam, na co pomaga, ale dość sporą gamę dolegliwości. Po nim w hierarchii jest miód spadziowy, po nim gryczany. Chociaż jeśli by przyjąć za kryterium dolegliwości, jakie trapią ludzkość, hierarchia mogłaby być inna. Tych miodów wyliczył bez liku. To też nie wszystkie zapamiętałem. Z sześciu nas, któryśmy na tej stacji razem przez rok mieszkali, trzech już nie żyło. Jeden alpinista w młodym jeszcze wieku zginął w górach Karakorum przy zejściu z jakiegoś szczytu, przynajmniej więc zginął po osiągnięciu sukcesu. Drugi raczej marnie, gdyż tylko w wypadku samochodowym. Trzeci był lekarzem. Pracował w Afryce w jakimś programie charytatywnym i w czasie rewolty przeciwko urzędującemu prezydentowi zastrzelił go własny pacjent, którego wyciągnął z jakiejś śmiertelnej choroby. Nie od razu poznaliśmy się, że to my z tej stacji, no bo jakim cudem, rysy już nie te, oczy nie te, głosy zapomniane, włosów resztki i siwe. Generał Pszczelarz był całkiem łysy, nawet brwi mu zrzedły. Artysta malarz miał kiedyś gęstwę, która spadała mu aż na oczy, a teraz wprawdzie na łopatki mu zachodziły, ale tylko resztki z tyłu głowy. Czasami, jakby coś znajomego zabrzmiało w tego czy tamtego głosie, nie przy wszystkich jednak słowach. Z początku zresztą małośmy mówili, przeważnieśmy bąkali. A wiadomo, przez lata zmęczona pamięć nie bardzo daje sobie radę z przypomnieniem czyjegoś młodzieńczego głosu, choćby ta młodość w jakimś słowie zabrzmiała. Jako najstarszych posadzono nas przy jednym stoliku i ten stolik porozwiązywał nam języki. Na takiej uroczystości i przy jednym stoliku nie da się długo siedzieć bez słów, czy tylko bąkając. Słowa jakby same napierają, żeby się usłyszeć. I tak od słowa do słowa odkryliśmy w końcu, że mieszkaliśmy na tej samej stacji. No i należałoby jeszcze powiedzieć, że taka uroczystość nie tylko zmusza do wspomnień. Wspomnienia nadają jej sens. Uzasadniają to, że się w ogóle odbywa. Co prawda, nie pamiętaliśmy ani swoich imion, ani nazwisk, ani jak zwracaliśmy się do siebie, a wiadomo, że nie po nazwisku, ani po imieniu. Na przykład na kolegę ze starszej klasy wołaliśmy milimetr, bo był najwyższy w szkole i świetnie grał w siatkówkę. Postanowiliśmy więc wypić bruderszaft, jakkolwiek kiedyś bez bruderszaftu mówiliśmy sobie wszyscy ty. No ale po tylu latach nieznajomości, a co gorsze niepamięci, jakoś krępowało nas przejść bez alkoholu na ty. A bruderszaft, wiadomo, ośmiela. Jakkolwiek wypije człowiek i jeszcze się myli. Więc żebyśmy się nie mylili, wypiliśmy po drugim i trzecim, a po czwartym wycałowaliśmy się, wyściskali, naklepali po ramionach, plecach. Generałowi Pszczelarzowi oczy zaszkliły się. Artysta malarz wyciągnął chusteczkę i wytarł sobie okulary. Mnie również ścisnęły się na moment powieki, zwłaszcza gdy artysta malarz, czy może generał Pszczelarz, jakby chcąc ukryć wzruszenie, powiedział: pamiętam, jakże mógłbym nie pamiętać. To ty jesteś ten, co chodził uczyć się wierszy do sracza. Nie należy się dziwić, za każdym szmat czasu i nagle życie z życiem się spotyka, może pełne ran. I tak przejść bez ceregieli z czyimś nieznanym życiem na ty? Bruderszaft był więc konieczny. Bruderszaftem jeden drugiemu jakby uchylał drzwi do swojego życia. Bez bruderszaftu po tylu latach nie byłoby się pewnym, o co może jeden drugiego, a o co nie może, zapytać. Muszę przyznać, żeśmy się nawet rozochocili wobec siebie, jakbyśmy znów znaleźli się na tej wspólnej stacji i wróciła nam młodość. Kiedy jednak zaczęliśmy wspominać tę naszą młodość, okazało się, że nie tak wiele mamy tych wspomnień, żeby nam starczyło na całą uroczystość. Poza tym mało które z naszych wspomnień chciały się z sobą zgodzić, bo każdy jakby inaczej pamiętał. Albo pamiętał to, czego dwaj z nas nie pamiętali. Albo dwóch z nas pamiętało, a nie pamiętał trzeci. Czy żaden nie pamiętał, choć powinniśmy wszyscy trzej pamiętać. Także nawet zaczęliśmy się sprzeczać, podnosząc coraz mocniej głosy, aż od sąsiednich stolików zaczęto nam przesyłać zgorszone spojrzenia. Ktoś nawet rzucił w pewnej chwili ku nam: koledzy seniorzy, trochę ciszej. A ktoś inny od tego samego stolika: nie zwracaj im uwagi, przygłusi są. I całe towarzystwo wybuchło śmiechem. Zdarzył się jednak i przyjemny moment, gdy od innego stolika ktoś z najmłodszych roczników, które zapewne opuściły niedawno szkołę, podniósł się z pełnym kieliszkiem w ręku i robiąc ku nam wymowny gest, zawołał: niech żyje życie! I wychylił kieliszek do dna, a towarzystwo, z którym siedział, nagrodziło jego toast rzęsistymi oklaskami, po czym wszyscy wstali i wychylili kieliszki do dna. Wstaliśmy my, unosząc kieliszki ku nim w geście podziękowania, wychyliliśmy również do dna. Mnie się zakręciło w głowie. Generał pszczelarz odwrócił swój kieliszek dnem do góry na znak, że już nie pije. A artysta malarz, który jak się okazało miał najtęższą z nas głowę, nalał sobie i wypił ze słowami: to za was.